Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry Państwu, antenę Weszło FM przejmuje program Best of LM, czyli nieformalna lista przebojów Ligi Mistrzów XXI wieku. Ja nazywam się Kamil Kania i zapraszam na podróż w czasie i przestrzeni do najbardziej pamiętnych meczów ostatnich 20 lat. Dzisiaj czas na miejsca od 55 do 60, ale podobnie jak przed tygodniem odliczamy od niższych miejsc do tych najważniejszych lokat. Zaczynamy więc od miejsca 60, a na nim kanonada na Anfield Road.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Finalista Ligi Mistrzów z 2007 roku Liverpool przeszedł przed kolejnym sezonem prawdziwą rewolucję. Z klubem pożegnali się m.in. Jerzy Dudek, Luis Garcia, Florence Inamapongol czy Craig Bellamy. Na transferach jednak nie oszczędzano. Na Anfield rozbili bank, by zakontraktować Fernando Torresa. El Niño był wówczas towarem pożądanym na całym świecie i kwota prawie 40 milionów euro nikogo nie dziwiła. W tamtym czasie cudowne dziecko Atletico Madryt zostało najdroższym zawodnikiem w historii The Reds. Prawie 20 milionów przelano na konto Ajaxu Amsterdam, z którego wykupiono Ryana Babela. Kolejne 10 milionów poszło na transfer Lucasa Leivy. Nic dziwnego, że oczekiwania kibiców były bardzo duże. Champions League sezonu 2007-2008 nie rozpoczęła się jednak dla Liverpoolu najlepiej. Piłkarze Rafaela Beniteza trafili do grupy z FC Porto, Besiktaszem oraz Marsylią. The Reds zremisowali na wyjeździe z Portugalczykami, przegrali na Anfield z OM, a następnie sensacyjnie polegli w Stambule. Po trzech spotkaniach Liverpool miał zaledwie punkt w dorobku, dwa strzelone gole i zajmował ostatnie miejsce w stawce. Do miasta Beatlesów Turcy przyjechali niesieni wcześniejszą wygraną. Po wrzutce Matiasa Delgado mogli objąć prowadzenie. Wbiegający w pole karne Pepe Reina Mehmet Sedef trafił jednak tylko w boczną siatkę. Niewykorzystana szansa mogła zemścić się błyskawicznie, ale po dobrej wrzutce Alvaro Arbeloi Yossi Benayoun trafił jedynie w słupek stambulskiej bramki. Na tym jednak szczęście Besziktaszu tego dnia się skończyło. W 19 minucie Peter Crouch wykorzystał nieporozumienie rywali przed własnym polem karnym. Wieżowiec wpadł w szesnastkę, ale trafił w bramkarza. Hakan Arikan odbił jednak piłkę niefortunnie i Crouch zdążył z dobitką, dając gospodarzom prowadzenie. 13 minut później Andrzej Woronin świetnie wyłożył piłkę Benayounowi, a Izraelczyk silnym strzałem w długi róg podwyższył prowadzenie The Reds. Chwilę wcześniej Turcy wybijali piłkę z linii bramkowej po uderzeniu Johna Arnerize. Pierwsze 45 minut nie zwiastowało kanonady. Liverpool był lepszy i zasłużenie prowadził, ale różnica wynosiła tylko dwie bramki. 8 minut po przerwie Woronin zagrał do Rize, ale Arikan poradził sobie ze strzałem Norwega. Piłka znów jednak została odbita wprost pod nogi rywala. Tym razem padła na 5 metr, a Benayoun świętował drugie trafienie. Piłkarze Beniteza złapali pewność siebie i duży luz w grze. Woronin bawił się pod polem karnym przeciwnika. Po faulu na długowłosym Ukraińcu Liverpoolczycy egzekwowali rzut wolny, a bramkarz Besiktaszu ponownie feralnie odbił piłkę. Na 5 metrze niepilnowany znalazł się, a jakże, Benayoun, który skompletował hat-tricka. To był chyba jeden z najłatwiej zdobytych hat-tricków w historii piłki na najwyższym poziomie. Snajperskiego instynktu nikt jednak reprezentantowi Izraela odmówić nie mógł. W 69 minucie brawa Liverpoolczykom bili nawet kibice ze Stambułu. Woronin cudownie odegrał piętą do Stevena Gerrarda, a kapitan The Reds wpadł w pole karne, podwyższając wynik na 5-0. O ile w tej akcji padła najładniejsza asysta meczu, o tyle przy kolejnym golu padła najpiękniejsza bramka. Benayoun dośrodkował z prawej strony, a Ryan Babel ustawiony na bliższym słupku uderzył piętą w kierunku dalszego rogu, nie zostawiając szans Arikanowi. W 81 minucie Ibrahim Toraman postanowił strzelić gola Ryanem Babelem. Niestety nabijając Holendra, skierował futbolówkę do własnej bramki. Babel mógł mieć hat-tricka, ale po strzale głową piłka odbiła się od poprzeczki. Na minutę przed końcem spotkania Benayoun zacentrował z prawego skrzydła na głowę Croucha, a reprezentant Anglii ustalił wynik na 8-0. Izraelczyk kończył mecz z 3 golami i 2 asystami. Wygrana różnicą 8 bramek stała się rekordowym wynikiem w historii Champions League. 8 lat później osiągnięcie The Reds wyrównał Real Madryt, który w takim samym stosunku rozbił szwedzkie Malmö. Liverpool dostał wiatru w żagle i wrócił do gry o awans. 3 tygodnie później wygrał z Porto 4-1, a grupę zakończył zwyciężając 4-0 na Stade Vélodrome. The Reds dotarli do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie po dogrywce odpadli z Chelsea. Besiktas po laniu na Anfield nie zdobył już nawet punktu. Tureccy piłkarze nie pierwszy raz przełknęli ekstremalnie gorzką pigułkę na Wyspach. 7 lat wcześniej przegrali 0-6 z Leeds United.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Nie ma szczęścia Besiktas do tej Ligi Mistrzów. Klub regularnie grający w europejskich pucharach i tylko jeden awans do fazy pucharowej, jeżeli chodzi o Champions League. Parę lat temu w 2 meczu 1-8 z Bayernem Monachium, a wracając do wspominanego spotkania... Wielki występ Jossiego Benayouna. Mam wrażenie, nie wiem czy Państwo podzielą tę opinię, ale że papiery na granie Izraelczyk miał większe. Po Liverpoolu był jeszcze piłkarzem Chelsea, Arsenalu, ale w tych klubach nie odgrywał już znaczącej roli. Co innego kadra, bo karierę zakończył na 102 spotkaniach dla seniorskiej reprezentacji Izraela. Drugi z bohaterów tego spotkania wylądował na pewnym etapie w klubie, który tamtego wieczora pognębił, czyli w Besiktaszu. Mam tu na myśli Ryana Babela, po nim też nieco więcej się pewnie kibice spodziewali. Miejsce 60, czyli Liverpool Besiktasz z sezonu 2007-2008, wygrany przez The Reds 8-0. A teraz lokata 59, a na niej znów Anfield, ale znacznie bardziej wyrównany mecz, który dużo łatwiej odnaleźć w pamięci. Cofamy się o raptem kilka miesięcy.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Sezon 2019-2020 Liverpool rozpoczął od znakomitej postawy na krajowym podwórku. Zdobywcy Pucharu Europy zdominowali Premier League, ale Liga Mistrzów nie była usłana różami. The Reds na inaugurację przegrali w Neapolu, a wracający do Champions League po 25 latach Salzburg efektownie rozprawił się z Genk, wygrywając 6-2. Austriacy do Ligi Mistrzów dostali się dzięki zmianie podziału miejsc. Do tego sezonu triumfator austriackiej Bundesligi musiał przedzierać się przez kwalifikacje, a Salzburg poległ w nich 7 razy z rzędu. A to przegrał z Dudelange, a to za silne było Malmö, a to Crvena Zvezda w ostatniej chwili strzelała gola, który dawał jej awans dzięki bramkom na wyjeździe. Jest duże prawdopodobieństwo, że niezapomnianego meczu nie byłoby, gdyby klub spod znaku czerwonego byka musiał uczestniczyć w eliminacjach. Już pierwsze spotkanie w fazie grupowej pokazało, że Salzburg to powie w świeżości. Mistrzowie Austrii, gromiąc Genk, zaprezentowali ofensywny styl, tak uwielbiany przez piłkarskich kibiców na całym świecie. Hat-trickiem z Belgami popisał się Erling Haaland. 19-letni Norweg był już znany niektórym kibicom, bo pół roku wcześniej na Mistrzostwach Świata dla lat 20 strzelił 9 goli w wygranym 12-0 meczu z Hondurasem. Austriacki zespół w myśl koncepcji Red Bulla opierał się właśnie na bardzo utalentowanych zawodnikach z całego świata. Dość powiedzieć, że poza Norwegiem o sile ataku świadczyli Koreańczyk, Japończyk oraz Węgier, a z ławki straszył Zambijczyk. Nad wieżą Babel umiejętnie panował Jesse Marsh. Na Anfield postanowił posadzić Haalanda na ławce rezerwowych. Siła ognia nie straciła na jakości, co pokazał Takumi Minamino, który strzałem zza pola karnego nieznacznie minął bramkę Adriana. Liverpool odpowiedział firmową akcją. Sadio Mane ruszył z lewego skrzydła i na pełnej szybkości wymienił piłkę z Roberto Firmino. Futbolówkę otrzymał już w polu karnym rywala i strzałem po długim rogu dał prowadzenie gospodarzom. Wychodzący z bramki Cican Stankowicz nie mógł nic zrobić. W 25 minucie Jordan Henderson kapitalnym podaniem wypuścił na prawym skrzydle Trenta Alexandra-Arnolda. Anglik dogonił piłkę i zacentrował na 5 metr, gdzie akcję zamknął Andy Robertson. Boczni obrońcy byli górą, a The Reds mieli już 2 gole więcej od rywala. Ubrani na czerwono, ani myśleli jednak zwalniać tempa. Po centrze Mane Stankowicz zatrzymał strzał Roberto Firmino, ale z dobitką Mohameda Salaha nie miał już najmniejszych szans. 3 minuty później Enoch Mwepu doskonale zagrał w pole karne Liverpoolu, gdzie Hwang Hee-chan obrócił się z piłką, zwiódł Virgila van Dijk'a i huknął w kierunku dalszego słupka. Na kilka minut przed przerwą Salzburg złapał trochę tlenu. Po zmianie strony Austriacy nie próżnowali. Wysokim pressingiem ruszyli na gospodarzy i mieli fantastyczne szanse. Z 5 metrów po podaniu Hwanga w boczną siatkę uderzył Dominik Szoboszlai. Kilka minut później Adrian, wybijając piłkę z własnego pola karnego, trafił wprost w Patsona Dakę i tylko opatrzności zawdzięczał, że piłka nie leciała w światło bramki. Jurgen Klopp patrzył z niedowierzaniem, jak zdobywcy Pucharu Europy oddali inicjatywę outsiderowi. W 56 minucie Huang zacentrował z lewego skrzydła, a akcję efektownym wolejem zamknął Minamino, dając Salzburgowi kontakt. Kilka sekund później trener gości wpuścił na boisko Haalanda. Po godzinie gry Minamino przedarł się prawą stroną i świetnie wypatrzył rezerwowego. Japończyk zagrał na trzeci metr, a Haaland dostawił stopę, uciszając zszokowany Anfield. Klopp momentalnie dokonał zmian, a szansę otrzymali James Milner i specjalista od bramek w końcówkach Divock Origi. W 69 minucie Fabinho zablokował wyjście Szoboszlaja z 20 metra od bramki Salzburga. Futbolówka trafiła do Roberto Firmino, a ten z automatu posłał ją w pole karne do Salaha. Egipcjanin wyprzedził obrońców i trafił na 4-3. Jak się okazało, niespełna pół godziny później była to bramka na wagę wygranej The Reds. Z czterech kolejnych meczów Liverpoolczycy wygrali 3, jeden zremisowali i awansowali do 1/8 finału, gdzie za mocne okazało się Atletico Madryt. Salzburg, choć do ostatniej kolejki miał szansę na awans, zajął trzecie miejsce. Wciąż grał efektownie, ale nie przekładało się to na punkty. Znakomita postawa zaowocowała jednak zimowymi transferami. Erling Haaland za 20 milionów euro trafił do Borussii Dortmund, a Minamino, który na Anfield strzelił gola i zaliczył asystę, stał się podopiecznym Kloppa. The Reds aktywowali jego klauzulę odstępnego, płacąc za niego 8,5 miliona w europejskiej walucie. Po stracie tych zawodników Austriacy błyskawicznie odpadli z Ligi Europy, a w ligowej tabeli wyprzedził ich LASK Linz.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Był Salzburg wspaniałym powiewem świeżości w Champions League, muszą to Państwo przyznać. Ja bardzo żałowałem, że Austriakom wyjście z grupy się nie udało. Miałem okazję komentować decydujące spotkanie z Liverpoolczykami. To rewanżowe i początek dawał nawet nadzieję, natomiast no, potem na murawie istnieli tylko The Reds. Swoją drogą ta eliminacyjna klątwa Salzburga była niesamowita. Odpadali co prawda na różnych etapach, ale jednak aż 7 razy odbijali się od bram Ligi Mistrzów. Co roku można było sobie zadawać pytanie, z kim odpadną i na jakim etapie, bo to, że odpadną gdzieś poprzez historię, wydawało się jasne. Bardzo mnie też ciekawi, jak rozwiną się kariery, czy to Patsona Daki, czy Huang Hee-chana, czyli tych, których jeszcze nikt nie zdążył z Salzburga wyciągnąć. To było miejsce 59. Na nim mecz Liverpool-Salzburg z sezonu 2019-2020. Czas na lokatę 58. Wybór nieoczywisty, od razu Państwu zaznaczam. Spadkowicz dla Liga wygrywa na San Siro.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Sezon 2002-2003 przyniósł Milanowi triumf w Lidze Mistrzów. Mediolańczycy pod wodzą Carlo Ancelottiego zwyciężyli we włoskim finale po konkursie rzutów karnych. Obronę Pucharu Europy Rossoneri rozpoczęli od fazy grupowej, w której los przydzielił im bardzo przystępnych rywali. Oprócz Ajaxu, który w zwycięskim sezonie Milanu zaszedł do ćwierćfinału, w grupie znaleźli się Club Brugge i Celta Vigo. Dla zespołu ze Stadio Balaidos był to debiutancki i jak do tej pory jedyny w historii sezon w Champions League. Milan awans zapewnił sobie już kolejkę przed końcem rozgrywek. Hiszpanie mieli tyle samo punktów co Ajax, 6, i o 1 punkt wyprzedzali Belgów. Nie mieli wszystkiego we własnych rękach. Musieli pokonać Milan i liczyć na wpadkę Ajaxu. W przypadku równej liczby punktów Holendrzy awansowaliby, bo w dwumeczu bezpośrednim strzelili więcej goli w delegacji. 9 grudnia 2003 roku na stadio San Siro w Mediolanie Ancelotti mocno przemeblował zestawienie Rossonerich. Brakowało Filippo Inzaghiego, Andrieja Szawczynki, Paolo Maldiniego czy Nelsona Didy. Szansę otrzymał za to sprowadzony latem z São Paulo Brazylijczyk Kaka. Mimo rezerwowego składu gospodarze szybko mogli objąć prowadzenie. Z rzutu wolnego w poprzeczkę huknął Serginio. Milan objął nawet prowadzenie, ale gol Kaki nie został zaliczony. Wykładający piłkę do 21-latka partner podawał już zza linii końcowej. Przeciwko Selcie Brazylijczyk czuł się jednak bardzo dobrze, co potwierdzały kolejne akcje. Po wymianie piłki z Clarencem Seedorfem, Holender uderzył z okolic linii pola karnego. Po rykoszecie od Silvinio piłka zmierzała za kołnierz Pablo Cavallero, ale hiszpański bramkarz efektownie zdołał utrzymać czyste konto. Tłamszący rywala gospodarze dopięli swego w 40 minucie. Kaka fenomenalnie uderzył z linii pola karnego, a piłka zatrzepotała w okienku bramki. Stracony gol podziałał mobilizująco na zespół Miguela Angela Lotiny. 120 sekund po golu Kaki ponownie był remis. Hesuli zabawił się pod polem karnym Mediolańczyków i strzałem z 18 metrów zaskoczył Cristiana Abbiattiego. Równocześnie do remisu w Brugi doprowadził Ajax, więc na półmetku korespondencyjnej rywalizacji to Holendrzy grali dalej. Ancelotti w przerwie posłał do boju Rui Costę i Yondala Tomasona, ale na pocieszenie z boiska zniknął sprawiający Hiszpanom duże problemy Kaka. Obraz gry był niemal identyczny co w pierwszej połowie. Milan zdominował rywala i stwarzał sobie kolejne szanse. Po strzale Tomasona Hiszpanie wybijali piłkę z linii bramkowej, a w sytuacji sam na sam Marco Borriello zatrzymał Cavallero. O ile ofensywna gra Rossoneri była w porządku, o tyle przemeblowana defensywa totalnie zawiodła. W 71 minucie po wrzutce z narożnika boiska po lewej stronie Mediolańczycy wybijali piłkę na oślep. Pech chciał, że przed polem karnym dopadł do niej Peter Lucin. Francuz ruszył prawą stroną i dośrodkował w pole karne. Tu rozpoczął się prawdziwy festiwal błędów gospodarzy w grze obronnej. Futbolówka trafiła na 5 metr do Jose Ignacio. Ten jednak pomylił się w przyjęciu, ale wokół niego nie było żadnego z rywali, który mógłby wybić piłkę. Ignacio zdążył więc ponownie dopaść do piłki i uderzyć nie do obrony dla bramkarza Rossonerich. Więcej bramek tego wieczoru w stolicy Lombardii nie było. Celta wygrała, z Belgii napłynęły dobre wieści. Klub Bryż pokonał Ajax. Hiszpanie awansowali dalej, Belgowie zostali przesunięci do Pucharu UEFA, a ćwierćfinalista poprzedniej edycji został na lodzie. Drużyna ze Stadio Balaidos nie nacieszyła się jednak rozgrywkami zbyt długo. Jej sen zakończył się już na 1/8 finału po 2 meczu z Arsenalem. O ile u siebie potrafili jeszcze postawić się Anglikom, o tyle w Londynie boleśnie przekonali się o sile kanonierów. Zespół wpadł w olbrzymi kryzys i w sezonie, w którym potrafił wygrać na San Siro z najlepszym zespołem Europy, spadł do drugiej ligi. Milan miał w tamtym sezonie pecha do hiszpańskich rywali. Parę miesięcy po porażce z Celtą na etapie ćwierćfinału silniejsze, w dramatycznych okolicznościach, okazało się Deportivo. Na pocieszenie Ancelottiemu i jego zawodnikom pozostało Scudetto, jedyne podczas 8-letniej kadencji Włocha.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Ach, sezon 2003-2004 był chyba w XXI wieku najbardziej nieoczywistym, najbardziej zaskakującym sezonem Ligi Mistrzów. Abstrahując już od finału, który każdy pamięta, czyli Porto-Monaco, warto przypomnieć, że w tamtym sezonie w Champions League oprócz wspomnianej Celty Vigo grali piłkarze Realu Sociedad, Partizana Belgrad, Stuttgartu czy Sparty Praga. No przyznacie Państwo z pewnością, nie są to etatowi uczestnicy Ligi Mistrzów. Warto też pamiętać, że to był pierwszy sezon, w którym zrezygnowano z tej drugiej fazy grupowej. Zastąpiła ją 1/8 finału. Skorzystali na tym piłkarze, bo ograniczono im tę liczbę meczów. Kilka spotkań z tego sezonu jeszcze się w tym rankingu znalazło, także z pewnością wrócimy jeszcze do rozgrywek 2003-2004. Teraz w programie Best of LM czas na krótką przerwę muzyczną.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Wracamy z listą przebojów Ligi Mistrzów XXI wieku na antenę Weszło FM. Przed nami miejsce 57 i naprawdę szalona inauguracja Ligi Mistrzów w Madrycie.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Był rok 2008, kiedy arabski szejk Mansour bin Zayed przejął klub City of Manchester Stadium. Zanim udało się dostać do Ligi Mistrzów, minęły jednak 3 lata i pierwsze koty za płoty w rozgrywkach przyniosły rozczarowanie. Obywatele przegrali w rywalizacji grupowej z Bayernem Monachium i Napoli, wyprzedzając jedynie Villarreal. Sezon nie był jednak całkowicie przegrany. Udało się bowiem sięgnąć po mistrzostwo Anglii, co zwiastowało kolejną szansę w europejskich pucharach. Los nie był jednak łaskawy dla klubu z niebieskiej części Manchesteru. The Citizens trafili do grupy z Realem Madryt, Borussią Dortmund oraz Ajaxem, a na dzień dobry mieli pojechać na Estadio Santiago Bernabeu do owładniętego rządzą La Decimy Realu, który parę miesięcy wcześniej odzyskał upragnione mistrzostwo Hiszpanii z rąk Barcelony. Kolejnym celem podopiecznych José Mourinho był Puchar Europy. The Citizens daleko było do zespołu, który parę lat później zbudował Pep Guardiola, ale nie mieli się czego wstydzić. O miejsce w ataku rywalizowali wówczas Carlos Tevez, Edin Dzeko oraz dobrze znany w Madrycie Sergio Aguero. Roberto Mancini na Bernabeu postawił na Argentyńczyka. Pierwsi okazje do zdobycia bramki mieli gospodarze. Po zagraniu od Gonzalo Higuaina w pole karne rywala wpadł Cristiano Ronaldo. Portugalczyk uderzył po długim rogu, ale Joe Hart znakomicie sparował piłkę na rzut rożny. W kolejnej sytuacji CR7 zrewanżował się Higuainowi. Po jego wrzutce El Pipita uderzył głową, ale angielski bramkarz w niewyobrażalnie trudnej sytuacji znów stanął na wysokości zadania, imponując refleksem. Goście wyglądali na sparaliżowanych. Iker Casillas sam musiał podtrzymywać swoją koncentrację, rywale nie potrafili mu zagrozić. Pierwsza połowa zakończyła się jednak bezbramkowym remisem. Po przerwie z 25 metrów uderzył Marcelo, ale piłka nie zmieściła się w świetle angielskiej bramki. Brazylijczyk tego dnia mocno wierzył w swoje umiejętności. Chwilę później znów spróbował, ale i tym razem zabrakło celności. W 68 minucie stało się coś, co nie miało się prawa wydarzyć. Królewscy stracili piłkę w środku boiska, a na bramkę Casillasa ruszyli Yaya Touré i Edin Dzeko. Iworyjczyk 25 metrów przed linią bramkową zagrał do Bośniaka, który wpadł w pole karne Realu i wpakował piłkę do bramki. Sektor gości eksplodował, a moment później mógł wpaść w ekstazę. Yaya Touré pędził na bramkę gospodarza, ale trafił jedynie w boczną siatkę. Zamiast 2-0 zrobiło się 1-1. Marcelo przekonał wszystkich, że powiedzenie do 3 razy sztuka nie wzięło się znikąd. Dostał piłkę na wprost bramki Harta, oszukał Vincenta Kompanego i huknął na bramkę. Dopiero powtórki pokazały, że strzał Marcelo, choć świetny, mógłby nie zaskoczyć bramkarza, gdyby nie rykoszet. Do końca pozostało niespełna 15 minut. Real zwietrzył szansę, strzały zza pola karnego miały być sposobem na Harta. Próbowali więc Xabi Alonso i Luka Modric, ale Anglik nie zawodził. Na 5 minut przed końcem podstawowego czasu gry do rzutu wolnego podszedł Aleksandar Kolarow. Serbski specjalista od stałych fragmentów uderzył bezpośrednio na bramkę, a piłki na bliższym słupku nie sięgnął Sami Khedira. Zaskoczony obrotem sprawy Casillas skapitulował po raz drugi. Mancini zacisnął pięści w geście triumfu. Minuty dzieliły jego zespół od wygranej na Bernabeu na inaugurację Ligi Mistrzów. Gospodarze potrzebowali 120 sekund, aby doprowadzić do remisu. Angel Di Maria ruszył prawą stroną, zszedł do środka i wyłożył piłkę do Karima Benzemy. Francuz obrócił się z rywalem na plecach i uderzył idealnie przy słupku, nie dając Hartowi czasu na reakcję. Remis nie satysfakcjonował drużyny Mourinho, a przynajmniej Cristiano Ronaldo. Z pierwszą próbą przy stanie 2-2 bramkarz obywateli sobie poradził, ale w 90 minucie nie miał szans. CR7 zszedł z lewej strony do środka i uderzył w środek bramki. Tym razem nie było rykoszetu, ale Harta zmylił Kompany. Belg zamiast blokować futbolówkę uchylił się. Mourinho przejechał kolanami po murawie. Real 2 razy odrabiał straty i zwyciężył mistrza Anglii. W kolejnych meczach dorzucił jeszcze 8 punktów i wraz z Borussią Dortmund awansował dalej. Skończył na półfinale po 2 meczu z Bayernem Monachium. The Citizens kompletnie się posypali. Ugrali 3 remisy, punktując wyłącznie u siebie i zajmując ostatnie miejsce w grupie. Mancini po sezonie opuścił klub z Manchesteru.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Wspaniały występ Cristiano Ronaldo. Nie ma przypadku w tym przydomku Mr. Champions League dla Portugalczyka. On w tych rozgrywkach jest po prostu niewiarygodnie regularny, niebywale skuteczny. Tak było też w tym starciu z Manchesterem City. Swoją drogą to zastanawiam się, czy starczy szejkom cierpliwości, aby wygrać Ligę Mistrzów. To pytanie zadaję sobie i przy Manchesterze City, i przy Paris Saint-Germain. No bo wiadomo, że historia tych klubów jest bardzo podobna. Jeżeli chodzi o The Citizens, no cóż, ten sezon, który tak brutalnie został przerwany, mógł być tym wymarzonym, wyśnionym, no ale nie mamy pojęcia jak i kiedy to się skończy. Co do Realu, mam takie wrażenie, że właśnie w tym sezonie 2012-2013 Królewskim najbardziej należał się triumf w Lidze Mistrzów. Oni bardzo pechowo odpadli wtedy z Bayernem Monachium, a potem wygrywali Ligę Mistrzów w takich sezonach, w których ja nie miałem przekonania, że faktycznie byli na dany czas w Europie najsilniejszym zespołem klubowym. Ale to zostawmy. Real jest klubem, który w historii Champions League ma ogromne zasługi i bardzo wysokie miejsce. Pewnie gdybyśmy układali taki ranking tych klubów najbardziej zasłużonych, to Real Madrid pewnie by i go wygrał, biorąc pod uwagę ile razy triumfował w rozgrywkach Champions League. No więc czas na kolejne spotkanie z jego udziałem. Przenosimy się do Stambułu i roku 2001.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Galatasaray na przełomie wieków było najlepszym tureckim klubem. Nie jednym z najlepszych, ale po prostu najlepszym. W 2000 roku klub sięgnął po Puchar UEFA, pokonując w finale Arsenala w kolejnym sezonie, bardzo udanie prezentował się w Lidze Mistrzów. Nie przeszkodziła w tym zmiana trenera, bo Fatih Terim, który wygrał europejski puchar, skorzystał z oferty Milanu. W Stambule pojawił się Mircea Lucescu. W Turcji wcale nie myśleli o zwalnianiu tempa. Zatrzymać nie udało się co prawda Hakana Şükür'a, na którego parol zagiał Inter, ale w jego miejsce sprowadzono Jardela. Brazylijczyk z FC Porto kosztował Galatę około 17 milionów euro, co w tamtym czasie uchodziło za naprawdę dużą sumę. Pierwsza faza grupowa nie obfitowała w silnych rywali. Turcy ustąpili w grupie szturmowi Graz, ale wyprzedzili Glasgow Rangers oraz AS Monaco. Druga faza grupowa była znacznie większym wyzwaniem, ale dzięki 4 punktom zdobytym w 2 meczu z Milanem stało się jasne, że to Galatasaray wraz z Deportivo awansuje do ćwierćfinałów. Szczęście do losowań skończyło się w ćwierćfinale. Rywalem w walce o najlepszą czwórkę Ligi Mistrzów miał być obrońca trofeum Real Madryt. Oba zespoły niespełna rok wcześniej zmierzyły się w rywalizacji o Superpuchar Europy, kiedy to turecki zespół wygrał 2-1. Już wtedy geniuszem błysnął Jardel, który zdobył 2 bramki. Champions League to zupełnie inna historia. O ile Superpuchar jest tylko dodatkiem, do którego można podejść luźniej, o tyle Liga Mistrzów, szczególnie dla Realu, była czymś więcej niż ważnym. 3 kwietnia 2001 roku oba zespoły zmierzyły się na Ali Sami Yen Stadium w Stambule. Królewscy już wychodząc na murawę mogli się przekonać, że pogłoski nazywające stadion Galatasaray kotłem czarownic nie wzięły się znikąd. Real po początkowym szoku szybko wrócił do normalnej dyspozycji. Roberto Carlos mógł dać prowadzenie królewskim strzałem zza pola karnego, ale bardzo dobrze spisał się jego rodak Claudio Taffarel. Kibice na gole musieli czekać do ostatniego kwadransa pierwszej połowy. Z pomocą gościom przyszedł stały fragment gry. Po dośrodkowaniu Luisa Figo z prawej strony boiska piłkę do bramki Galaty wpakował Ivan Elgera. Dokładność wrzutki Portugalczyka otarła się o perfekcję, więc Taffarel, zaskoczony obrotem sprawy, nie mógł zbyt wiele zdziałać. Galatasaray odpowiedziało centrum z lewego skrzydła, po której Jardel źle przyjmował piłkę 5 metrów przed bramką Ikera Casillasa. W 42 minucie Roberto Carlos wyrzucił piłkę z autu po lewej stronie, a głową strącił ją Raul González. Ta trafiła na wolne pole w odległości 20 metrów od tureckiej bramki. Claude Makelele zareagował znakomicie, wyprzedził defensora Galaty i wpadł w pole karne. Silny płaski strzał po długim rogu sprawił, że Taffarel skapitulował po raz drugi. Kibice w Stambule mieli prawo zwątpić, bo ich zespół na przerwę udawał się przegrywając 0-2 i nie mając klarownych okazji. W przerwie Lucescu dokonał podwójnej zmiany, a na murawie pojawili się Fatih Akyel oraz Bülent Akin. Real nie zdążył jeszcze dobrze wyjść na murawę, a drużyna ze Stambułu mogła załapać kontakt. Piłkę fatalnie stracił Steve McManaman, a po centrze Akiela z prawej strony minimalnie chybił Jardel. Galata poczuła rozprężenie Realu. Casillas wznowił z 5 metra, a Turcy odzyskali piłkę jeszcze na połowie przeciwnika. Jardel przejął futbolówkę, ograł Fernando Hierro, wpadł w pole karne i wyłożył ją do Hasana Şaşa. Reprezentant Turcji nie zdążył nic zrobić, a już leżał na murawie. We własnej szesnastce faulował Makelele, a znakomicie ustawiony włoski arbiter Pierluigi Collina wskazał na wapno. Do piłki podszedł Umid Davala i już w 47 minucie zrobiło się 1-2. Płaski strzał w lewy róg zaskoczył bramkarza królewskich. Najgorsze dla gości miało jednak dopiero nadejść. Rozregulowana, zaskoczona drużyna Vicente del Bosque popełniała błąd za błędem. Po stracie na lewej stronie Realu Akiel znakomicie dograł w pole karne do Şaşa. Ukochany playmaker Galaty był zostawiony samemu sobie w okolicach wapna i pięknym strzałem po ziemi doprowadził do remisu. Nie minęło 10 minut, a nastąpiła kolejna strata królewskich w strefie bocznej boiska. Znów centrował Akiel, a tym razem na listę strzelców wpisał się Jardel, który uderzeniem głową dał prowadzenie tureckiej drużynie. Ostatni kwadrans wcale nie przyniósł sytuacji Realowi. Co więcej, to drużyna Del Bosque była w opałach. Na szczęście dla niej znakomitej okazji nie wykorzystał Okanburuk, który przelobował zarówno Casillasa, jak i jego bramkę. Kilka chwil później Collina zagwizdał po raz ostatni. Galatasaray znacznie przybliżyło się do półfinału Champions League. Niestety dla Turków dwa tygodnie później na Estadio Santiago Bernabeu obrońcy trofeum nie zostawili rywalom żadnych złudzeń. Po dublecie Raula Gonzaleza oraz bramce Iwana Elgery królewscy wygrali 3-0 i awansowali dalej. Na półfinale ich droga się jednak zatrzymała. W dwumeczu lepszy był Bayern Monachium. Od tamtej pory Galacie tylko raz udało się wrócić na ten etap Ligi Mistrzów. W sezonie 2012-2013 na etapie ćwierćfinału, o ironio, za burtę Champions League wyrzucił ich Real Madryt.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Ach, miała Galata świetną kapelę na przełomie wieków. Nie powiem, że im się należał półfinał Champions League, ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nie byłaby to ujma dla tych rozgrywek, gdyby w takim składzie klub ze Stambułu awansował wtedy do najlepszej czwórki. To było miejsce 56. Galatasaray kontra Real Madryt z sezonu 2000-2001. Zostajemy w roku 2001 i ruszamy z miejscem 55. Na nim łysy święty Mikołaj z Old Trafford.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
W sezonie 2000-2001 Manchester United i Deportivo La Coruña dotarły do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły przegrały dwumecz z Bayernem Monachium, który później zdobył Puchar Europy, a El Depor uległo Leeds United. Obie drużyny liczyły na więcej, a ambicje chciały spełnić już w kolejnych rozgrywkach. Anglicy i Hiszpanie już na etapie pierwszej fazy grupowej trafili na siebie, a grupę uzupełniały Olympiakos Pireus i OSC Lille. 17 października 2001 roku na Old Trafford doszło do starcia bezpośredniego grupowych faworytów. We wrześniu dzięki znakomitej końcówce na El Riazor wygrało Deportivo. Drużyna Javiera Irurety w kilka minut odmieniła rezultat z 0-1 na 2-1. Wygrana była bardzo cenna w obliczu straconych punktów zarówno z Lille, jak i z Olympiakosem Pireus. Czerwone Diabły, pomimo bezpośredniej porażki, po trzech spotkaniach miały punkt więcej od Deportivo. W Manchesterze wszystko rozpoczęło się po myśli Sir Alexa Fergusona i jego zawodników. W 7 minucie piłkę w środkowej strefie przejął Ryan Giggs i po 20-metrowym rajdzie wpadł w pole karne. Długo nie zwlekał, dostrzegł lepiej ustawionego Ruda van Nistelrooya i obsłużył podaniem Holendra. Jemu też nie zabrakło zimnej krwi. Francisco Molina skapitulował po raz pierwszy. Strzał w długi róg był perfekcyjny, a piłka umieszczona idealnie tuż przy słupku. Kolejne pół godziny nie obfitowało w okazji, ale w 37 minucie Deportivo znakomicie wyprowadziło kontratak. Po stracie Manchesteru z prawej strony środkiem boiska ruszyli Sergio i Diego Tristan. Ten pierwszy wpadł w pole karne, ale z rytmu wytrącił go Wes Brown. Z bramki wyszedł Fabien Barthez, ale Francuz i Anglik kompletnie się nie zrozumieli. Żaden z nich nie wybił piłki, a ta leciała w kierunku bramki. Dopadł do niej ponownie Sergio, który doprowadził do remisu. To była pierwsza kompromitacja bramkarza reprezentacji Francji. Nie minęło 120 sekund i El Depor prowadziło w teatrze marzeń. Tristan zapoczątkował akcję pod kołem środkowym, zagrywając na prawo do Hectora Berenguela. Snajper ruszył w szesnastkę rywala, gdzie dopadł do dośrodkowania Berenguela, zdobywając bramkę na 2-1. Barthez znów mógł się zachować lepiej. Najpierw chciał ruszyć do górnej piłki, ale potem zatrzymał się. Tristan wykorzystał to niezdecydowanie w najlepszy możliwy sposób, łapiąc Francuza na wykroku. Czerwone Diabły wznowiły grę i mogły przegrywać wyżej, ale po wrzutce Amawiski bramkarz zachował się lepiej niż w poprzednich sytuacjach. Po szybkim wyrzucie piłki i akcji prawą stroną do remisu doprowadził Van Nistelrooy. Holendra podaniem obsłużył David Beckham, ale gola nie byłoby, gdyby nie wyszkolenie techniczne snajpera. Kąt był ostry, a wychodzący z bramki Molina też nie ułatwiał zadania. W przerwie Deportivo zmieniło bramkarza. Za Molinę wszedł Nuno Espirito Santo. Podobnej decyzji nie podjął Sir Alex Ferguson i już po kwadransie drugiej połowy mógł tego żałować. Hiszpanie odzyskali piłkę pod własnym polem karnym i ruszyli środkiem boiska. Sergio zagrywał na wolne pole do Tristana, ale piłka pechowo odbiła się od Wesa Brauna. Do bezpańskiej piłki na 20 metrze ruszył Barthez. Francuz chciał zaatakować ją ślizgiem, ale nie trafił w nią. W efekcie futbolówkę przechwycił Tristan i z linii bocznej pola karnego posłał do pustej bramki. Ostatnie dwa kwadranse meczu nie przyniosły kolejnych błędów Bartheza. Tego wieczoru i tak rozdał rywalom sporo prezentów. Deportivo wygrało i wyprzedziło Manchester United, tracąc ponownie punkty w meczach ze słabszymi rywalami. Na koniec grupowej rywalizacji obie drużyny miały po 10 oczek, ale mecze bezpośrednie dały pierwsze miejsce El Depor. Co ciekawe, obie drużyny przeszły zwycięsko drugą fazę grupową i spotkały się po raz kolejny, tym razem w ćwierćfinale. Mimo obecności Bartheza w składzie, Czerwonym Diabłom udało się dwukrotnie ograć drużynę z El Riazor. W Hiszpanii goście wygrali 2-0, a u siebie 3-2. Droga Manchesteru po Puchar Europy skończyła się w następnej rundzie. Rewelacyjny Bayer Leverkusen okazał się za mocnym przeciwnikiem. Deportivo na więcej niż ćwierćfinał w Champions League musiało poczekać jeszcze 2 lata.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
I znów to Deportivo, powiedzą niektórzy z Państwa. Jeśli ktoś nie przepada za zespołem z El Riazor, mam złe wieści. W kolejnych wydaniach programu będą kolejne spotkania z udziałem El Depor. A wracając do samego meczu, nie wiem jak Państwo, ale ja miałem ogromny szacunek do reprezentacyjnych osiągnięć Fabiana Bartheza. Natomiast nijak nie przypominam sobie, żeby on rozegrał rozgrywki bez poważnego błędu w klubie. Może było tak na początku kariery, tego przyznaję, nie pamiętam. Natomiast w Manchesterze United, potem w Marsylii tych błędów było sporo. Jego było stać na dobre interwencje, jego było stać na takie parady, których najlepsi by się nie powstydzili, no ale miał ten feler, że w tych błędach był też niestety bardzo regularny. Manchester United Deportivo La Coruña z sezonu 2001-2002 plasuje się na miejscu 55 i zamyka drugie wydanie programu Best of LM. Za wspólnie spędzony czas bardzo dziękuję już Państwu, Kamil Kania. Dużo zdrowia dla Was i dla Waszych bliskich. Proszę o siebie dbać i być z nami za tydzień. Do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.